Aktualności dnia. Radio Maryja. Na antenie witamy panią poseł, profesor, doktor habilitowanej Józefę Hrynkiewicz. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Na początku sierpnia mamy poznać kolejną propozycję zmiany w OFE, przygotowana przez resort finansów we współpracy z Ministerstwem Pracy. Pytamy panią profesor jako znawcę tej tematyki o komentarz do tej kolejnej propozycji, bo z każdym dniem, można powiedzieć, coś nowego w OFE dzieje się.
No, pojawiają się coraz nowe propozycje i ujawniają się coraz liczniej interesariusze, którzy dużo zarobili na otwartych funduszach emerytalnych i widzą tutaj słabość rządu, niezdecydowanie rządu, słabe przygotowanie do zmiany sytuacji i dlatego też próbują zachować swoje prawa i swoje prawa, oczywiście tu jest wielki cudzysłów, i przede wszystkim interesy ochronić. I to widzimy dokładnie zespół ekspertów, który zbiera się u pana prezydenta, potem powstaje jakiś obywatelski komitet obrony otwartych funduszy emerytalnych, który gromadzi różne osoby. Pojawiają się w różnych mediach, w różnych, jeszcze raz podkreślam, mediach osoby, które bardzo zawzięcie bronią otwartych funduszy emerytalnych, a rząd ogłosił 3 propozycje i mówi teraz, że na chwilę przedstawi 4. Sądziłam, że rząd zachowa się troszkę poważniej i jeśli już przedstawił 3 propozycje, to zrozumiałam, że ma dokładnie przeprowadzony audyt funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych, że do tego celu został zaangażowany Narodowy Bank Polski, że została Komisja Nadzoru Finansowego, że zostali zaangażowani niezależni eksperci od finansów, także od finansów państwa. I na tej podstawie zostały przedstawione 3 propozycje rządu. Tymczasem rząd pod wpływem różnych sił, różnych wiatrów, różnych przetargów, które odbywają się przecież nie jawnie, tylko potajemnie, także przetargów pewnie politycznych, a przede wszystkim finansowych, mówi, że znów coś przedstawi. Tymczasem sprawa jest oczywiście jasna. Ona jest jasna od samego początku. Ona jest jasna od chwili wprowadzenia ustawy o otwartych funduszach emerytalnych. To miało miejsce 28 sierpnia 1997 roku. Trzeba przypomnieć, że rządziło wtedy SLD wraz z PSL-em, a tę ustawę wdrożył w życie AWS wraz z Unią Wolności od 1999 roku. Ja myślę, że po 13 latach funkcjonowania tak zwanego drugiego filaru funduszy emerytalnych wszystkie te błędy, które były zgłaszane, oczywiście nie były one nagłaśniane, ale były zgłaszane przez niezależnych ekspertów, wszystkie się potwierdziły i pokazały, jak wysoce szkodliwe dla finansów publicznych, a przede wszystkim dla emerytów są otwarte fundusze emerytalne. Instytucje finansowe, które zarządzają otwartymi funduszami emerytalnymi, chyba same już doszły troszkę do wniosku, że dużo już zarobiły, przypomnijmy, około 17 miliardów zarobiły już na tym. I kiedy zbliża się już termin wypłaty większej liczby emerytur, ogłosiły, że właściwie będą płacić tylko przez 10 lat emerytom emeryturę z otwartych funduszy emerytalnych, no a potem no trudno, coś niech sobie zrobi państwo, niech ktoś zrobi, może samorząd, no ktokolwiek, może Caritas pomoże tym emerytom, którzy będą już, trzeba przypomnieć, zbliżali się do 80. Więc myślę, że tutaj są bardzo różne interesy wszystkim. I teraz na to trzeba spojrzeć od strony przede wszystkim funkcji emerytury. Emerytura ma zastąpić wynagrodzenie z pracy, którego człowiek w podeszłym wieku nie jest w stanie uzyskać, ponieważ nie ma już sił, nie ma możliwości, aby uzyskać takie wynagrodzenie. Oczywiście emerytura nie zastępuje całego wynagrodzenia, ale musi dostarczyć środki, z których stary człowiek niezdolny do pracy będzie w stanie pokryć najbardziej elementarne potrzeby, do których ja zaliczam potrzebę wyżywienia, potrzebę zakupu leków, opłacenia mieszkania, ubrania i po prostu życia na takim poziomie, na jakim społeczeństwo w danym czasie żyje. I to jest obowiązek państwa. Ten obowiązek państwa jest zapisany w artykule 67 Konstytucji. Jest także utrwalony w obyczaju, utrwalony jest także w systemie etycznym. Więc nie ma tutaj możliwości wycofania się z tego. I to, co zaplanowano, wprowadzając otwarte fundusze emerytalne, że emerytura będzie zastępowała utracone wynagrodzenie w wysokości około 25-30%, to jest oczywiście niemożliwe. Ona musi zastąpić wynagrodzenie w takim procencie, aby to zastępstwo, a więc aby wysokość emerytury wystarczała na to, aby człowiek mógł utrzymać się i zachować swoją godność. Więc to jest niezwykle ważna sprawa. I dzisiaj doczepianie jakby do tego systemu emerytalnego i trwanie przy tym, że nadal będzie się ten system ograbiać z pieniędzy na cele tworzenia rynków kapitałowych, na cele tworzenia giełdy, jest po prostu kompletnym nieporozumieniem. To nie jest zresztą rzecz nowa, bo już w roku 2002 Bank Światowy, który przecież opracował ten system i wprowadził ten system, był przeciwny wprowadzaniu tego systemu. Tutaj warto przypomnieć może jednego z szefów tego banku, Stiglitza, który bardzo krytycznie odnosił się do tych pomysłów i mówił wręcz o odpowiedzialności za to, co zrobił Bank Światowy w stosunku do systemu emerytalnego, szczególnie w tych krajach, w których nie powinno się było tworzyć tego rodzaju funduszy emerytalnych. Zresztą zaczęto tworzyć je w krajach Ameryki Łacińskiej. Przypomnijmy, w Chile w 1981 roku, 1 maja wprowadzono takie systemy. Po 30 latach okazało się, że 55% ubezpieczonych nie zgromadziło środków na żadną emeryturę. 20% zgromadziło środki na najniższą emeryturę. Następne 25% zgromadziło jakieś środki, ale żeby z tego była najniższa emerytura, to trzeba dopłacić. A przecież obowiązek wypłaty emerytur pozostaje na państwie. Nikt państwa nie zwolni z wypłacania emerytur. I mam nadzieję, że nikt nie zwolni. I dzisiaj kombinowanie, że obniżymy podatki z jednej strony, a z drugiej strony będziemy wszystkim wypłacali obywatelską emeryturę, zrezygnujemy z ubezpieczeń społecznych, to jest kompletne nieporozumienie. Można powiedzieć kompletne, następne nieporozumienie. Gdyby te systemy, które się proponuje wprowadzić, były tak dobre, jak niektórzy twierdzą, to dawno by kraje tak dobrze zorganizowane jak Niemcy czy Francja dawno by takie systemy wprowadziły. To dzisiaj jest bardzo trudny problem. Poza problemem prawnym, technicznym, własnościowym, jest jeszcze chyba najtrudniejszy problem i mam nadzieję, że tutaj Radio Maryja i Telewizja Trwam bardzo walnie przyczyni się do tego, uświadomienia ludziom, po co jest emerytura, jak ta emerytura powstaje i jakie są obowiązki państwa oraz społeczeństwa wobec tych ludzi, którzy z powodu podeszłego wieku, z powodu złego stanu zdrowia, inwalidztwa, nie są w stanie sami własną pracą zapracować na własne utrzymanie. To jest także uświadomienie, jak z tego wyjść. To jest uświadomienie, jak ten system kapitałowy w emeryturach jest sprzeczny z naszym systemem wartości, z naszą kulturą, z naszym obyczajem w naszym społeczeństwie. I tutaj oczywiście zamęt społecznej świadomości uważam za największą przeszkodę, jeśli chodzi o to, co trzeba zrobić. I trzeba zrobić natychmiast, jeśli chodzi o likwidację otwartych funduszy emerytalnych. To jest bardzo dzisiaj trudne, jak ludziom wytłumaczyć, że tam nie ma żadnych pieniędzy, tylko dług publiczny, że te pieniądze zostały przekazane na giełdę, a wiadomo, co się dzieje na giełdzie. No tylko w czerwcu, powiedzmy sobie, otwarte fundusze emerytalne straciły według rachunków jednych 9,5 miliarda, według innych rachunków 8,5 miliarda. Dla zwykłego człowieka milion to jest bardzo dużo, nie mówiąc już o jakichkolwiek miliardach. No po prostu straciły, bo taka jest natura giełdy. I my nie możemy losu starych ludzi, którzy nie są w stanie pracować, nie możemy powierzyć giełdzie, rozwiązywaniu przez giełdę. Te sprawy muszą być rozwiązywane w uporządkowanym systemie. I trzeba to ludziom bardzo dokładnie wytłumaczyć. Ja się tym zajmuję bez przesady ponad 30 lat. Ale naprawdę dzisiaj przy tym strasznym sensie, przy udziale ludzi, którzy no, wykazują się rzeczywiście tytułami naukowymi, zajmowali ważne pozycje w państwie, wobec ludzi, którzy wprowadzają jeszcze większy zamęt do świadomości społecznej. Nie bardzo wiem, jak dotrzeć, jak wytłumaczyć ludziom. Tymczasem potrzebna jest ogromna debata społeczna, która dokładnie ludziom uświadomi, dlaczego musimy wrócić do starego systemu emerytalnego, a więc takiego systemu, gdzie pokolenie pracujące utrzymuje pokolenie, które już nie pracuje i jeszcze nie pracuje. Utrzymuje dlatego, że pokolenie pracujące przejęło dorobek wielu pokoleń i ludzie starzy także na ten dorobek pracowali. I z tego tytułu mają prawo do dywidendy z tego majątku, na który dzisiaj stanowi podstawę do osiągania dobrobytu społecznego. Więc mamy tutaj do wyjaśnienia do sprawy, powiedziałabym, całkowicie elementarne. Jak dotrzeć do ludzi? Jak im wytłumaczyć? Kto ma to zrobić? W jaki sposób wytłumaczyć, skąd pochodzi emerytura? Ile tej emerytury powinno być? Dlaczego musi być część socjalna w emeryturze? I dlaczego emerytury osób mało zarabiających przez całe życie, bo tak się im w życiu złożyło, muszą być dofinansowywane przez tych, którzy więcej zarabiali po prostu, ponieważ lepiej im się w życiu powiodło. Jak urządzić to wszystko? W jaki sposób z powrotem dotrzeć? Jak zmienić sytuację, że dzisiaj średnie wynagrodzenie w Polsce wynosi prawie 3800 zł? A średnia składka płacona jest od 1000 niespełna 900 zł. Wobec tego mamy do czynienia z unikaniem opłacania składek. To jest jedna z najważniejszych przyczyn deficytu w funduszach ubezpieczeń społecznych. Podobnie jak dopłacanie do otwartych funduszy emerytalnych. Przekazywanie. Dzisiaj przekazuje się prawie 13%, ale przecież przez wiele lat przekazywano, przez 10 lat przekazywano 40% składki do otwartych funduszy emerytalnych. Więc ja widzę te problemy jako bardzo skomplikowane. Może mniej skomplikowane prawnie, technicznie, organizacyjnie, bo wiadomo, jak likwidowano te fundusze w Argentynie, wiadomo, jak likwidowano je na Węgrzech, ale postrzegam to jako wielką trudność, jeśli chodzi o to, aby wytłumaczyć ludziom i żeby przestali ludzie mówić, kradną nasze pieniądze. Tak, kradną. Rzeczywiście wszystkie te otwarte fundusze emerytalne wzięły sobie na własne utrzymanie 17 miliardów. I ciągną teraz jak najdłużej. Teraz będą pojawiały się różne propozycje, ponieważ dla tych funduszy każdy dzień, każdy miesiąc, każdy rok to jest no, problem dochodów po prostu, które one osiągają z tego. Osiągają w gruncie że czy te dochody za nic, pokupowanie obligacji, czy lokowanie na giełdzie naprawdę nie wymaga zbyt wielkich, wielkich umiejętności.
Pani profesor, pani poseł, jedno pytanie, bo z pani wypowiedzi wynika, że w OFE jest zgromadzony tylko dług publiczny, natomiast spotykamy wypowiedzi ekonomistów, że w OFE zgromadzony jest 300 miliardów złotych. Na czym polega ta różnica?
Na czym polega różnica?
Informacja.
Część środków jest zgromadzona w obligacjach Skarbu Państwa. Obligacje Skarbu Państwa to jest nic innego jak dług publiczny. Otóż państwo, mając za mało dochodów na bieżące wydatki, wypuszcza obligacje. No i te obligacje po prostu są obietnicą, że kiedyś za te obligacje zapłaci, teraz weźmie pieniądze, a potem zapłaci za te obligacje. Tak jest w Polsce i większość środków otwartych funduszy emerytalnych zgromadzona jest w obligacjach. I dzisiaj oczywiście przy bardzo złej sytuacji finansów publicznych państwo może zrobić jedno, mianowicie może te obligacje umorzyć. Może je zapisać w ZUS-ie dla każdego, kto wpłacał do otwartych funduszy na jego koncie zobowiązanie, że zwróci te środki w formie emerytury wtedy, kiedy ta osoba przejdzie na emeryturę. Druga część aktywów w otwartych funduszach emerytalnych to są akcje przedsiębiorstw. I tu sprawa jest trudniejsza. I trzeba byłoby się zastanowić, jak te akcje przedsiębiorstw przejąć, czy też jak z tych akcji przedsiębiorstw czerpać dywidendy, które powinny powiększać konto otwarte, konto emerytalne na przyszłość. I tu sprawa jest niezwykle skomplikowana, bo jak się dobrze przyjrzeć, co rzeczywiście inwestowały te otwarte fundusze emerytalne, to nie znajdziemy tam zbyt wielu nowoczesnych przedsiębiorstw, które rzeczywiście posługują się nowoczesnymi technologiami, technikami. Dlatego też trzeba też dobrze bardzo, bardzo przeanalizować i zastanowić się, co z akcjami tych przedsiębiorstw zrobić. Być może trzeba byłoby stworzyć inne rozwiązania prawne. Natomiast jeśli chodzi o obligacje, to te obligacje powinny zwyczajnie ulec umorzeniu i zostać dla poszczególnych osób za pieniądze, których przeznaczone na składki były kupowane. Trzeba to zapisać jako zobowiązanie państwa do wypłacenia emerytur. Natomiast wszystkie te bajki o jakimś dziedziczeniu, o jakichś środkach, które tam są, to dziedziczenia, naprawdę trzeba ludziom wytłumaczyć, że niczego takiego nie ma. Czy osoba, która pobiera rentę rodzinną, ponieważ tak się zdarzyło w jej życiu, że rodzice nie byli w stanie ze względu na to, że odeszli, dostarczyć środków utrzymania tej osobie do samodzielności, do osiągnięcia wieku dojrzałego. Czy te osoby mają jakiś dług wobec społeczeństwa? Oczywiście nie mają żadnego długu, ponieważ to jest solidarne zobowiązanie społeczeństwa wobec tych, którzy nie mogą pracować.
Pani profesor, pani poseł, ostatnie pytanie. Z tego, co zrozumiałem, instytucje finansowe, które prowadziły otwarte fundusze emerytalne bez własnego kapitału, swój kapitał zbudowały na naszym kapitale, na składkach. Pobudowano wielkie biurowce, inwestowano nade wszystko we własny rozwój, a nie w przedsiębiorstwa, czy też w instytucje, czy instrumenty, które pozwoliłyby teraz przenosić konkretne zyski z tego powodu. I każdy z nas rozumie tak, że jeżeli podpisuje umowę na świadczenia emerytalne z daną instytucją finansową, to ona zobowiązana jest tą umową do wypłacenia mi należnych mi środków. Okazuje się, że one są zbyt małe, że potrzebuje dosocjalizowania, czyli państwo będzie zobowiązane te środki wyrównać. Ale czy jest to prawdą, że wystarczy, że dana instytucja finansowa zbankrutuje, jest zwolniona totalnie z tych świadczeń?
Więc zobowiązanie instytucji, które zajmują się otwartymi funduszami emerytalnymi, w razie oczywiście bankructwa, nazwijmy to najprościej, przejmuje państwo. I państwo zobowiązuje się, tak w ustawie o otwartych funduszach emerytalnych, wypłacić najniższą emeryturę. Ale nie wiemy ciągle, jaka ma być ta najniższa emerytura. Obecnie najniższa emerytura dla kogoś, kto spełnił warunki do uzyskania emerytury, wynosi dochód tej emerytury, wynosi około 660 zł. 660 zł. Jaka będzie ustanowiona ta najniższa emerytura? Czy to będzie taka emerytura? Czy w systemie kapitałowym, ponieważ ten system, który jest w ZUS-ie, także jest systemem kapitałowym. To jest oddzielna sprawa, o której warto kiedyś porozmawiać i też wytłumaczyć, na czym to polega. To każdy będzie otrzymywał taką emeryturę, na jaką sobie sam złoży. I w związku z tym nie ma zobowiązania takiego państwa, które jest nawet zapisane, że będzie to najniższa emerytura. Ponieważ zgodnie z tymi rozwiązaniami, które wprowadzono od roku 2009 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, tam także mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że każdy dostanie tyle, na ile złoży. Dlatego mówiłam o tych niskich bardzo wpłatach od wynagrodzeń, które wynoszą około 1900 zł obecnie. Przy średniej płacy przecież 3000, prawie 800 zł. Z tych składek nie powstanie po 35 latach opłacania, nie powstanie nawet zobowiązanie do tej najniższej emerytury. I to jest bardzo trudne do wytłumaczenia, bo wszyscy mają w pamięci to, że emerytura miała tę część socjalną, ale ta część socjalna, która jeszcze w niewielkim stopniu obowiązuje w roku 2013, znika w roku 2014 i wtedy wszystkie emerytury będą wypłacane jako emerytury kapitałowe. Czyli to, co ktoś zgromadził przez cały okres swojej pracy, kiedy płacił składki, prawda, będzie podzielone na dalsze trwanie życia. A to dalsze trwanie obliczone jest dzisiaj na 18 lat, czyli 216 miesięcy. Od tego trzeba będzie odjąć jeszcze prawie 20%
Pani
różnych
profesor.
Zobowiązań.
Pani profesor, dziękuję za rozmowę. Wytłumaczyć to jest
to
jeszcze,
wytłumaczyć.
Jeszcze nie tak trudno wytłumaczyć, jak trudno uwierzyć w to, że tak bezlitośnie jesteśmy okradani i że daliśmy się tego oszukać. Człowiek chyba bardziej w to nie chce
uwierzyć. Ja myślę, że zostaliśmy oszukani, dlatego że otwarte fundusze emerytalne w porównaniu na przykład z Amber Gold, to jest po prostu szczyt Himalajów. Obłudy i oszustwa, które tutaj było zastosowane. Nie za darmo zresztą. Na ten cel Bank Światowy dał nam 1,5 miliarda dolarów, żeby tę propagandę otwartych funduszy emerytalnych uprawiać.
Jeszcze raz gorąco dziękuję za rozmowę o oszustwie związanym z OFE. Rozmawiamy z panią
dziękuję
profesor
bardzo.
Józefą Chrymkiewicz. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.